Yo, bitches!
No, a to lepiej powiedzieć bitches chyba jednak, co? Niż to drugie, co ja powiedziałem.
A co powiedziałeś?
To na N.
N-word?
Yes. Już nie wiem. Ale jesteśmy w Polsce, tu się mówi po
it's
polsku.
It's funny because it's racist.
Tak. No, witamy was serdecznie. W którym?
101...
W którymś tam odcinku jest z podcastu, najlepszego podcastu technologiczno-technologicznego.
Tak, i nie przedłużając, ale sprawdzę właściwie, który to jest.
110, what? Taki właśnie. Więc w 110 was witam serdecznie.
110.
W 110, tak. Masz rację. No, mamy długą rozbiegówkę dzisiaj. Mamy dużo tematów i bardzo chętnie się z nimi podzielimy. Ja mam dobry temat. Oj, jaki ja mam dobry temat. Paweł Orzechu. Ale jeżeli chcesz zacząć, to zacznij. Bo ja to muszę się rozgrzać myślowo.
Tak,
jeszcze.
Tak. Ja mam takie tematy właśnie dość lightowe, więc przyjemnie przejdziemy jakby po takich krótkich temacikach tylko i przejdziemy do twojego jakby magnum opus. Prawda?
Jest.
I ja chciałem powiedzieć najpierw, a tak nie po kolei jak z tej listy, którą ci wysłałeś, ale taki krótko, odnośnie UPC i chyba w zeszłym tygodniu opowiadałem o tym, że Harry'ego Pottera sobie wypożyczyłem, nie?
No, niesamowite, że to w ogóle był temat w odcinku.
Tak, no bo to jest rzecz, której ludzie nie robią. Ale
wypożyczyłem sobie film.
Ej, no ale na UPC. No. Ale revisited mam napisany ten temat, ponieważ taki mały follow-up. Jest tylko pierwsza i czwarta, i chyba piąta część Harry'ego Pottera na UPC.
Okej. Okay.
Więc super, bo chciałem obejrzeć drugą część, no bo stwierdziliśmy, bo to oglądaliśmy tydzień temu w weekend, więc w ten weekend chcieliśmy obejrzeć drugą część Harry'ego Pottera i jakby nie ma.
No cóż, czyli mogłeś tę czwartą obejrzeć.
Tu nie ma komentarza dalej, po prostu nie ma, więc jakby... informacja jakby lepsza... Ja już mogę sobie wypożyczyć Gwiezdne Wojny w wersji HD na UPC za 18 zł.
Ale te nowe, nowe?
Tak.
Te co na DVD możesz kupić też?
Tak, ale na DVD kupujesz w jakości takiej, jak sam napisałeś, że trzeba wycierać ciepłym, wilgotnym ręcznikiem oczy z krwi.
Tak.
A tu jest wersja HD za 18 zł.
No to
uważam,
spoko.
Uważam, że to jest spoko, natomiast nie będę oglądał Gwiezdnych Wojen, bo nie.
No... Okej, no ja widziałem i już spoko, nie? Jakby nie mam poczucia, że muszę je mieć.
Ja nadal nie widziałem, natomiast nie śpieszy mi się wciąż.
Nie są słabe, tak mogę powiedzieć. Znaczy, no, spoko można obejrzeć, nie?
Wiem, Han Solo umiera.
No tak, no co tu dużo mówić. Jakby, ale nie, myślę, że wszyscy nasi słuchacze raczej widzieli, więc to już nie oszukujmy się, kochani.
Dobrze, jedźmy dalej. Kolejny taki temat, krótki.
No.
Ale zdałem sobie sprawę z tego, że używam Night Shift na iPhone'ie od momentu, w którym zainstalowałem betę i nie wyobrażam sobie, żeby iPhone działał inaczej.
Ja też go mam nie od bety, tylko od oficjalnego wprowadzenia i nie przeszkadza mi. Może tak.
A zauważy, mnie na przykład nie bolą oczy wieczorami.
Znaczy mnie nigdy nie bolały, ale no. Mam poczucie, że... Znaczy, kurde, wiesz sam Apple nawet napisało, to może mieć wpływ na to, że łatwiej ci się będzie zasypiać.
Ja zdecydowanie uważam, że lepiej zasypiam, od kiedy mam night shift. Szczególnie, że... No bo ja staram się nie korzystać już z telefonu wieczorem. I to wynika z tego, że po prostu chcę trochę odpocząć, no nie? I na przykład wczoraj czytałem sobie po prostu w łóżku już na Kindle książkę. Swoją drogą czytałem książkę Radka Kotarskiego.
Na Kindlu? A to jest legal?
No nie wiem.
To było podchwytliwe pytanie i chyba przegrałeś. Radek, przepraszam.
Ale nie wiem dlatego, że mam z nieznanego źródła, ale chyba kupiłem kiedyś, ona chyba jest w e-booku.
Ja nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.
Radosław Kotarski.
To ty wpisz, a ja tylko powiem, że generalnie mam taki experience, jeżeli chodzi o night shift, że faktycznie podczas używania iPhone'a...
No oczywiście, że jest, w oblinku. No to ma to wszystko jakby sens.
No to spoko. Ja tylko zauważyłem, że przy night shift rzeczywiście ekran mnie nie razi. To jest bardzo doraźne. W sensie, ale mnie nie razi i to jest spoko. W sensie, wcześniej na przykład musiałem ręcznie wręcz ściągać jasność do samego końca, żeby mi nie przeszkadzała, a teraz nie muszę tego robić. Więc to jest coś, co działa automatycznie, więc brawo Apple, bo tak powinno to wszystko działać, tak?
Ciekawostka jest taka, że jest oczywiście nic bardziej mylnego w wersji elektronicznej, a w Oblinku, więc to wiele wyjaśnia. Tak. What If też jest w wersji elektronicznej, gdyby ktoś chciał.
A, to już mówiliśmy o tej książce, tak.
A, ale zmierzałem do tego, że właśnie wczoraj czytałem właśnie Radka Kotarskiego na Kindlu w łóżku i chciałem jeszcze przed pójściem spać, tak bezpośrednio przed pójściem spać, rzucił okiem, czy mam na pewno budzik ustawiony i przez to, że był taki czerwony ekran przyjemny, to nie wypaliło mi oczu. I uważam, że to jest super zmiana. I czekam, aż będzie to na komputerze tak natywnie. Ten Flux mi nie do końca pasuje. Będzie, oczywiście, że będzie. Ale to jest krótki temat i zdecydowanie, jeśli ktoś nie korzysta z Night Shift, bo wyłączył od razu, to zdecydowanie polecam sprawdzić. I na początek myślę, że na ten standardowy jakby standardową moc, ona potem można chyba wejść w ekran, tak, Night Shift i tam sobie tą moc zwiększyć. Im cieplejsza, tym jest czerwieńszy ekran. Ja mam w tym momencie na maksa.
Okej. Okay. A to tego ja nie wiedziałem, że można tam zmienić.
Mój ekran jest absolutnie...
A to jest tylko w becie, czy...?
Nie, po prostu jest teraz.
To ja teraz sprawdzę sobie u siebie.
Ustawienia, tylko... ekran, jasność, potem masz night shift i w night shift na dole masz temperaturę.
A, rzeczywiście, to ja sobie walę cieplejszą jeszcze.
Ja mam na najcieplejszą w tym momencie i to jest czerwony ekran.
Natomiast dziwi mnie trochę to, że mówisz, że czekasz na... Czekasz na kompa, ale przecież Flux działa dokładnie tak samo. Jakby no,
trochę tak,
się,
a z drugiej strony nie do końca jakoś...
No bo come
on. No... Denerwuje mnie to, że mam kolejną ikonkę w górnym...
A nie da się jej ukryć po prostu?
No, ja mam i tak bartendera, i tak zapełnionego.
No, generalnie, znaczy akurat w tym przypadku wydaje mi się, że Flux robi dokładnie to samo i nie jest.
Czekam, aż będzie
konieczne.
Natywnie, bo będzie to działało prawdopodobnie sprytniej. A jak nie, to...
Nie sądzę, ale okej.
Ale ja mam jeszcze to szczęście, że nie korzystam z komputera praktycznie.
No i właśnie to chciałem też poruszyć, że generalnie, wiesz, z kompa przed samym snem i tak nie powinno się korzystać, bo to jest dość duży ekran. Który ci tam, wiesz, emituje bardzo dużo niebieskiego światła, więc to ja staram się też nie korzystać, więc jeżeli już, to korzystam z telefonu i akurat na telefonie mi najbardziej zależy, żeby ta funkcja była, jest, więc spoko. Ale wiem, że są też hejterzy Night Shifta, ponieważ znaczy zależy jak
niebieskie
korzystamy.
Światło, tak zostałem z domu wychowany.
Nie, tak. Nie, no chodzi o to, że wiesz, często na przykład nie wiem, oglądają zdjęcia.
Nie, no jasne, ale
czy
to wiesz...
coś tam, no wiesz, to są rzeczy, na które Night Shift źle wpływa i nie powinno się z niego korzystać, no ale... No...
Ojej.
Kto faktycznie, wiesz, obrabia zdjęcia na iPadzie, czy ogląda zdjęcia na telefonie przed samym snem, nie? Jakby to nie jest ten workflow. Może trzeba sobie zmienić ten workflow i chociaż dopasowywać się do technologii też nie przesadzajmy, nie powinniśmy się aż tak bardzo. No ale... To jest długa dyskusja. Ja uważam, że to dobrze, że ta funkcja jest i ja z niej korzystam na przykład.
I teraz kolejny taki temat, który mam dość szybko, ale też jest dość ciekawy. Ja tak szybko dzisiaj skaczę po tych tematach trochę. Ale łączy się z tym, że ja nie używam komputera przed snem, no bo używałem normalnie iPada, który był Night Shift. Natomiast od miesiąca nie używam iPada.
You're crazy.
I zapytasz mnie, bitch, what happened?
No bo zapytam, otóż, bo miał to być twój jedyny komputer.
Otóż miałem iPada Pro i w momencie, w którym miałem iPada Pro, oddałem mojego miniaka Magdzie. Ona tam sobie zainstalowała w cholerę gier, które są w naszej rodzinie, między innymi The Room. I ten iPad przepadł mi. Ona z niego korzysta, nosi go nawet do pracy, w metrze z niego korzysta też. No i więc jakby nie mam iPada od miesiąca mniej więcej.
No to brawo.
Mam dwie refleksje. Pierwsza jest taka. Brakuje mi go, ale zastępuję go sobie telefonem. I brakuje mi go na takiej zasadzie, że zamiast iść na spotkanie z komputerem, z iPadem i telefonem, chodzę tylko z telefonem. Wolniej robię te rzeczy niż na iPadzie mógłbym. ale nadal nie używam komputera. W sensie przerzuciłem rzeczy, które robiłem na iPadzie, na to, żeby robić je na telefonie odrobinkę wolniej.
A nie na komputer, gdzie byś robił je tak samo szybko.
Tak, trochę tak. W sensie wolę na klikać niż na zrobić to na komputerze. No i jeszcze jest jedna rzecz, dość ciekawa. Mianowicie na iPadzie, szczególnie na miniaku tym, który mam, mogłem robić tylko jedną rzecz na raz, tak? Mhm. Na iPadzie Pro masz dwie, masz split screen, możesz ten. Natomiast na komputerze możesz robić rzeczy...
80 na raz.
Yep. Mhm. Zainstalowałem sobie taką, mam aplikację, która nazywa się Escape.
Mhm.
Escape jest to aplikacja, która sprawdza, ile razy dziennie masz interruptions, czyli... przechodzisz na, jak on tutaj ma, wypisane jest tak, Slack, Twitter, Mail, Facebook, Product Hunt, Instagram, Reddit, Y Combinator, czyli News Hacker, Hacker News, wiadomości i Telegram. Mhm. I nie Telegram, YouTube. To są takie aplikacje, które on zlicza jako interruptions, co nie? I teraz, jak myślisz, w ciągu dzisiejszych 8 godzin, ile miałem jakby tych przeszkód w trakcie dnia i mniej więcej jaka była średnia pomiędzy nimi?
Ile w sensie ilości, tak?
Tak,
cyferka. Ilości.
Tak.
No to nie wiem, no z 300?
412.
Okej.
Okay. Minuta 59 pomiędzy... wytrzymywałem mniej więcej 2 minuty w jednej aplikacji.
Wow. Wow, no to... ale
i najwięcej ma Slack?
Mhm.
Mail
mhm.
i Twitter.
Hmm.
Facebook mam na Facebooka wszedłem 3 razy w trakcie całego dnia.
Wow, to mało.
Pierwszy raz o 13, o 14 i o 16:30.
Mhm.
Na Instagramie byłem o 15.
Okej.
Okay. Ale to akurat mieliśmy projekt firmowy faktycznie, więc musiałem wejść na Instagram. Pora obiadowa, 13, byłem na Reddicie. I teraz byłem na YouTubie, więc tak naprawdę w pracy nie byłem ani razu na YouTubie.
Ha, okej. Okay. Znaczy, też ciekawe dane. Ja teraz sobie liczę, tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o tych aplikacjach, które liczą czas w określonych miejscach w systemie. Mhm. Czyli ja teraz korzystam z tych, jak to się nazywało? Time, kurde, coś tam.
Tracking.
Time tracking.
Timing.
O, właśnie, timing dokładnie. Fajne, bardzo, znaczy wiesz, to nie jest tak, że ja korzystam z niego cały czas, on po prostu sobie gdzieś tam w tle siedzi i jak mam czas na przykład po pracy, takie wiesz, ostatnie 20 minut pracy, nie, to ja sobie czasem tam zaglądam i patrzę, jak ta praca wyglądała i trochę analizuję to, jak się czuję nawet, w sensie, że czuję się jakoś, nie wiem, bardziej zmęczony, czy dzisiaj na przykład czuję, że było lajtowo, to sprawdzam sobie, jak to wyglądało właśnie konkretnie to rozłożenie wśród aplikacji i tam jest o tyle fajnie, że nawet jeżeli wchodzę, patrzę, że Keynote miał 2 godziny, nie, to mogę sobie rozwinąć dalej, tak, nawet konkretnie w jakim pliku siedziałem. I to jest naprawdę super, bo dzięki temu wiem, że aha, w Keynote siedziałem, w jednej prezentacji siedziałem 3 godziny, a w drugiej pół, nie, i to daje taki, trochę podświadomie działa. Że widzę, że kurde, no jednak siedziałem na tym fejsie długo i nie powinienem, nie? Albo, że przesadziłem. Dlatego też zainstalowałem sobie Franca, o którym rzucałem to na Twittera, ty mówiłeś o nim, to ten multikomunikator, który pozwala ci zebrać wszystkie. Bo dzięki temu wypiąłem sobie z tego fejsa Messengera. I rzeczywiście zauważam, jak mniej korzystam z Walla mojego bezpośrednio, mniej korzystam, znaczy mniej przeszkadzają mi powiadomienia na fejsie, no bo nie muszę cały czas tam być i korzystam tylko z Messengera do komunikacji.
Ja się łapię na tym, że mam powiadomienia na Facebooku z wczoraj.
Bardzo to szanuję, generalnie.
Generalnie nie używam Facebooka w ogóle.
Mhm.
I robię to już teraz bardzo okazjonalnie, ale ciekawostka, bo w trakcie, kiedy mówiłeś o timingu, to ja byłem ciekawy jednej rzeczy, no bo jakoś tak mniej więcej od nowego roku zdecydowałem, że jestem mniej na komputerze, no nie? Tak. Też to jakoś tak się mniej więcej, wtedy był też ten moment, który mówiłem o iPad Only tak bardzo mocno.
Tak.
I teraz tak, czerwiec 2015, albo nie, lipiec, sierpień 2015. Mhm. Takie miesiące, tak? Spędziłem na komputerze 186 godzin i 36 minut, albo 187 godzin i 59 minut.
Mhm.
Wrzesień ma 136, październik 130, listopad 150, grudzień 130, no ale grudzień był krótszym miesiącem, no i styczeń 150, no nie? Czyli jakby widać, jaka jest średnia.
Tak.
I teraz w styczniu był ten moment, w którym powiedziałem enough is enough. Luty 113,
aha.
Marzec 110, kwiecień, jest końcówka kwietnia, tak? 25 kwietnia, 75 godzin jest w tym momencie.
Ho, ho, wow! No nieźle.
Jak policzysz, to nawet wychodzi na to, że w pracy mam komputer wyłączony. No bo 113 godzin to jest mniej niż tyle, ile... No wiadomo, tego, że w pracy, spotkania i tak dalej, masz komputer wyłączony, czy korzystasz z iPada, czy korzystasz z telefonu. Mm-hmm. Natomiast sam fakt, że wychodzi na to, że korzystam z komputera, zdecydowanie widać, że korzystam z niego mniej.
Tak.
I ja jestem z tego powodu mocno zadowolony.
No i brawo.
A przez cały rok ostatni miałem odpalone 849 godzin Safari. Z czego 173 godziny to był Facebook,
mm-hmm.
66 godzin to był Reddit.
Mamy tutaj uzależnionego.
A nie, sorry, 80 godzin to był Reddit, bo tu jest HTTPS Reddit i HTTP Reddit. A, i to jest tylko Safari. Mamy jeszcze niżej Chroma.
Mm-hmm.
Oj, proszę, by się zacięło. A, i tu jest, a, Tibia, 40 godzin. No. Ej, w ogóle mam Slacka 100 godzin.
No.
Mam Telegrama 21 w ciągu roku, Skype'a 21. Co ciekawe, notatnik mam odpalony przez 20 godzin w ostatnim roku. Mhm. To dużo, jak na notatnik.
No ja wiem, no wiesz, właściwie to dla niektórych to jest jedno z najważniejszych narzędzi, nie?
Mhm. No ale jak mam Poli Safari, to mam jeszcze maila 40 godzin na przykład, nie?
No tak.
Więc to widać, na czym polega moja praca. Przeglądarka, komunikatory.
No tak, moja pewnie też.
Ale to jest, jestem naprawdę trochę z siebie dumny, że faktycznie zdecydowanie, no ej, 100 godzin prawie spadłem w ciągu miesiąca.
No nie, no to jest naprawdę dużo. Naprawdę.
To jest sporo.
Naprawdę.
Więc jestem z siebie dumny i prawdopodobnie przerzuciłem to po prostu na telefon, a dużą część po prostu uciąłem, bo stwierdziłem, że nie wnosi wartości. Więc uważam, że dobrze mi poszło. Ale to był taki temat właśnie, miesiąc bez iPada. Co się okazało, że...
Telefon? A nie komputer, no.
Telefon, a nie komputer to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na komputerze mam bardzo dużo interruptions, na iPadzie tego nie mam.
Mm-hmm.
I trzecia rzecz jest taka, że mimo tego, że nie mam teraz iPada, to i tak spada mi czas korzystania z komputera. I to jest taka dość ciekawa refleksja, czego się nie spodziewałem. A w ogóle to ja polecam nie korzystanie z komputera. Szczególnie, że po co? I tak wszyscy umrzemy.
No spoko.
I tym pozytywnym akcentem, Wojtku, chciałbym ci pokazać grę znowu.
Nie, tylko nie gra. Znowu przegram z życiem.
Ja wiem, że ja tak tematami teraz sypię trochę jak z rękawa, no nie?
No dobra, no mów o tej grze.
Nazywa się Slither.io.
Okej.
Czy kojarzysz taką grę, która się nazywała Agario? Agar.io?
Tak, to ta się kropka, taką która kulką. Rośnie? No.
Slither.io to jest taka gra, w której jesteś robakiem.
Okej.
Okay. I robisz dokładnie to samo. Rośniesz. I musisz zjadać też inne robaki i starasz się w nie uderzyć, bo jak w nie uderzy, to się rozpadasz i musisz grać od nowa.
Czyli to jest symulator życia.
Symulator, dokładnie. I to jest gra, która jest absolutnie straszna, wciągająca. W firmie u mnie sporo osób w to niestety gra.
Czy to działa na iPadzie? Bo
oczywiście.
Zdziwiłoby mnie, już teraz rozumiem, dlaczego masz taki krótki czas na komputerze.
Oczywiście, że działa na iPadzie, natomiast jest wersja też iPhone'owa. Minus jest taki, że niestety jest bardzo mocno obreklamowana.
A, okej. Okay.
I na przykład teraz właśnie przegrałem intencjonalnie i mam reklamę. Jak kliknę, pogram 3 razy, wyskoczy mi monit, proszę ocenić naszą grę. I jak naciśniesz, nie pokaże mi tego więcej, to pokażę ci to jeszcze raz.
Okej.
Okay. I potem jeszcze raz.
O, damn it.
No niestety. No nieźle.
Ale to śmieszne, bo ja gram właśnie w tej chwili. I widzę takie wielkie robale i to te wielkie robale są przerażające.
Tak, mój rekord to było 9000.
9000, okej.
Okay. I to jakby to jest gra i nie chciałem wam tego zrobić. Natomiast jeszcze mam jeden krótki temat.
Mhm.
I to już bardzo
taki szybki.
Wojtku, no. Nie wiem, czy zauważyłeś, a pewno zauważyłeś, Paul Miller wrócił do The Verge i tak. robi Gadget Blog.
Ja właśnie chciałem o tym pogadać w ogóle, wiesz, i nie było ciekawe. Tego w liście w ogóle tematów, ale chciałem o tym pogadać, bo przegrałem w tego Slither. Chciałem pogadać o tym, bo dzisiaj weszliśmy w dyskusję z Przemkiem Pająkiem. Więc już się zapowiada dobra dyskusja. Nie, ale tak od początku. Pojawiło się coś takiego, jak to się nazywa? No C?
Circuit Break.
O, tak? To tak. Circuit Break. O. I jest taki fanpage na fejsie i rzeczywiście The Verge odpalił coś nowego, co ma swój odpowiednik na Verge'u, ma taki swój mały dział, gdzie rzeczywiście te teksty, które mają być tam publikowane, są publikowane. Natomiast głównym miejscem działalności tego czegoś, tego tworu, jest Facebook. I prawdopodobnie oznacza to tyle, że z Verge'a po prostu będą puszczane instant articles do Facebooka, no bo tak działają, to nie są notatki, tylko to są instant articles, więc one gdzieś muszą mieć jakieś źródło. Tym źródłem jest Verge. Natomiast rzeczywiście wszystkie działania, które są wokół tego serwisu, no właśnie, nie serwisu, tylko raczej, jak to nazwać?
Bloga o gadżetach.
No, bloga o gadżetach, no, tylko że prowadzonego na fejsie. No to właśnie będzie Facebook, będzie ten fanpage, będą tam streamy, będą materiały wideo, będą artykuły.
Oni sami powiedzieli, że nie do końca wiedzą, co będą wrzucali, bo będą sprawdzać swoje, no będą się zmieniać co dwa dni prawdopodobnie z tym, co wrzucają i tak dalej, żeby się dostosować
tak,
do tego,
jak działa
Facebook.
Z tym systemem dystrybucji pewnie będą bardzo szaleć. I Przemek powiedział, że zachowują się jak idioci, że nie, nazwał ich po prostu idiotami, że robią takie rzeczy, bo podcinają gałąź, na której siedzą.
On jest głupi.
I teraz ja nie chcę nikogo nazywać różnymi epitetami, ale oceniając Przemka wypowiedź, powiem jedno. Wstrzymałbym się z ocenami do efektów. Po pierwsze, nie można nazwać kogoś idiotą, skoro ma pieniądze i chce je wydać na cokolwiek chce, tak? Jakby
oczywiście,
hello.
Ale ja chciałem tylko powiedzieć moją opinię.
No dobrze, powiedz.
Tylko na temat Przemka Pająka. Mhm. Powiedziałem, że jest głupi.
No.
Właśnie z tego powodu, że ocenia coś, nie wie, jakie to ma mieć efekty. Nie wie, jakie to będzie miało efekty.
No.
Nie wie po co, jaka będzie tego forma jutro.
Oni sami nie wiedzą.
Oni sami nie wiedzą, no. Ale Przemek Pająk oczywiście jest specjalistą od wszystkiego, od technoblogosfery, więc on wyraził jedyną słuszną opinię, że to jest ale tak dokładnie w ogóle w ten sposób pocinania sobie gałęzi, czy zjadania samego siebie robi dużo firm, no bo jeśli ktoś ma cię podjadać,
no,
to chyba lepiej, kiedy to jesteś sam ty.
A to jest bardzo mądrze powiedziane. Serio, naprawdę bardzo. Ja bym zrobił z tego tytuł, ale jako, że nasze tytuły są śmieszkowe, to może się nie do końca nadaje, ale absolutnie się z tobą zgadzam. To znaczy, ja rozumiem, dlaczego jakby Przemek trochę reaguje alergicznie na takie ruchy, bo oddawanie siebie serwisowi zewnętrznemu w pewnym sensie, jest działaniem no i pytanie teraz, na szkodę samego Vox Media, czy na szkodę całej branży?
Przemek
Wiesz, o co chodzi? Bo jeżeli to działanie na szkodę całej branży, bo zaraz, może się okazać, wyobrażam sobie taki scenariusz, który mógłby jakkolwiek Przemka pogląd uzasadnić. Udaje się im, tak? Circuit Break ma niesamowite wyniki, dystrybucja idzie jak szalona, pieniądze się zaczynają sypać, bo pojawiają się artykuły sponsorowane, bo tam w tych artykułach też są zapięte jakieś reklamy i tak dalej, i tak dalej. I Vox jest zadowolony, idzie dalej i na przykład puszcza coraz więcej takich fanpage'y, rzeczywiście zaczyna to koło zamachowe chodzić. My w Polsce, wiesz, 3 lata później zaczynamy robić to samo. I Mark Zuckerberg mówi: elo, do widzenia. Teraz newsy już nie są takie ważne dla mnie. i odcinam tą gałąź i walcie się, nie? A okay, ludzie ale... przyzwyczaili się do tego, żeby czytać tam na fejsie, żeby oglądać tam na fejsie, i jeżeli nagle to Zuckerberg to będzie
takie,
ruszał...
To jest tak bardzo, co by było gdyby, Wojtek, że... I do tego zakładasz... Ta sytuacja, o której mówisz, jestem, mogę dać sobie uciąć na przykład paznokieć, no nie? Tak obcinaczką do paznokci, bo podejrzewam, że ktoś mnie rozliczy za to.
Ale dopiero jak ci urośnie.
Tak. Mhm. Mogę się założyć, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, bo Facebook / Zuckerberg chce, żeby internet był na Facebooku, żeby to był internet, a nie żeby to było na zewnątrz. Więc on nie powie, że odcinamy cokolwiek albo wyrzucamy cokolwiek. Nope. Jakby im więcej takich rzeczy jak Circuit Breaker, bo sprawdzimy, to się nazywa.
Circuit Breaker, dobra.
Będzie na Facebooku, tym dla Zuckerberga jest lepiej. Mhm. I jeśli mam być szczery, to zakładam, że Vox Media ma absolutnie w dupie kwestię, czy to zniszczy branżę, bo to jest ich sposób na to, żeby jeszcze bardziej się monetyzować i jeszcze dotrzeć do większej grupy ludzi. Mhm. Znowu, wychodzą z tego samego założenia właśnie, że jeśli ktoś ma ich podjadać, to niech lepiej podjadają oni sami siebie inną marką.
I mają nad tym kontrolę.
I mają nad tym absolutnie kontrolę. I Przemek oczywiście patrzy na to z perspektywy swojego Spidersweba i Sosnowca, ale świat na Sosnowcu się nie kończy. Co jest ważne i należy tak na to patrzeć, tak należy patrzeć na wiele zachowań, natomiast odnoszę wrażenie, że bardzo dużo osób wypowiada się tylko patrząc lokalnie. Mhm. I mówię lokalnie, mając na myśli lokalny rynek, a nie jakby, że tylko Sosnowiec, no nie? Ja na przykład uważam, że zrobienie Circuit Breaker to jest absolutnie świetny ruch, tak? Jakby... Oni chcą mówić o gadżetach, o technologii, o komórkach, tak dalej, tak dalej. To są rzeczy, które się na Facebooku będą sprzedawać prawdopodobnie tak dobrze, jak teksty Verge'a po prostu normalnie. Mhm. Natomiast to będzie content przygotowany pod Facebooka. Oni sami powiedzieli, że będą eksperymentować z treścią, formatami, po to, żeby jak najlepiej się klikało i jak najlepiej było na Facebooku grane. I to nie jest, wiesz, to było powiedziane. Mhm. Chyba Nilay Patel pisał to na Twitterze dzisiaj. Więc... Oni to robią dla pieniędzy, nie udają.
Wszystko dla pieniędzy.
Ale robią też to dobrze. I wiesz, jakby sam fakt, widziałeś, kto będzie pisał, kto będzie tworzył treści do Circuit Breakera, nie? Patel, Miller Born i chyba jeszcze paru innych mniejszych, powiedzmy. Mniejszych.
Jasne.
Właśnie tak sprawdzam. Jest Paul Dieter Born, Ross Miller, Tom Warren. Mhm. Jakby pozdrawiam. To są nazwiska, które no Vlad też będzie.
No spoko.
A co tam, pająk? Nadal Apple się skończyło?
Nie no, wiesz, bez niepotrzebnych...
Nie chcę być złośliwy. Przepraszam, no właśnie, to było nie na miejscu, ale uważam, że Przemek Pająk jest głupi.
Nie ma racji. Ja jestem super dyplomatą, staram się zawsze utrzymać poziom dyskusji na takim poziomie,
tak,
jaki
znaczy
lubię.
Ja wyszedłem z założenia, że ja jeśli Przemek Pająk mówi takie głupoty, ergo jest głupi, to nie było jakby tak.
Okay.
Ale on mnie też nie lubi, no nie? Więc to jest inna kwestia i prawdopodobnie gdyby to usłyszał, to by się tylko cieszył, że mu powiedziałem, że jest głupi.
Pewnie.
Ale
tak.
Ja naprawdę nie rozumiem... Głupotą moim zdaniem jest właśnie, i dlatego uważam, że jest głupi, że jest tak odważny w rzucaniu takich stwierdzeń na temat właśnie idioci, no nie?
Tak.
Czy na temat jakby co odniesie sukces, a co nie, kto się skończyło, a co nie. Jakby zachowuje się, jakby miał 13 lat i był taki rozchwiany emocjonalnie na zasadzie to mi się dzisiaj podoba, to będzie super, to mi się nie podoba, to nie będzie super. Mhm. Dude, ale jakby świat to nie tylko ty i osób, które mają inne upodobania na tym świecie jest dużo, dużo więcej niż sobie wydajesz. W sensie, można zrobić taką niszę osób, które będzie kupowała takie małe sikawki dla kobiet, żeby sikały na stojąco, a ty myślisz, że blog o gadżetach, który będzie tylko i wyłącznie na Facebooku i będzie brał artykuły z The Verge'a, nie będzie miał sukcesu? Dude, w sensie, obudź się.
Pytanie, wiesz, co... Czy... Ojej, coś się stało z moim chyba mikrofonem. pytanie jest takie, czy rzeczywiście, znaczy co dla, znaczy nie chcę wchodzić za bardzo w głowę Przemka, wiesz, bo to nie ma sensu. Zastanawiam się tylko, dlaczego konkretnie uważasz, że są idiotami? Czy właśnie on się boi zmiany na rynku? Bo zobacz, ja obserwując rynek medialny od jakiegoś czasu i staram się go obserwować w miarę przytomnie, ja widzę zmianę taką, że to koniec stron, portali i serwisów. Znaczy nie koniec dzisiaj. Nie, spokojnie, one jeszcze sobie tą swoją kasę zarobią. Jeszcze będą robić tą kasę bardzo, bardzo długi czas. Przez bardzo długi czas. Natomiast dzisiaj sytuacja wygląda tak, że użytkownicy są gdzie indziej. I o ile przez lata staraliśmy się, jako różne serwisy, czy ja pracując też w różnych serwisach, staraliśmy się ściągnąć tych użytkowników do nas. Wrzucaliśmy linki na Face'a, linki na Twittera, linki, kurde, na, gdziekolwiek się dało, w opis profilu na Instagramie. Crazy, wiem, ale tak tylko to jest możliwe. Robiliśmy to po to, żeby ściągnąć człowieka do nas, bo u nas są reklamy i u nas można zarobić wreszcie. Tak? Bo na tych innych miejscach, w tych serwisach zarobić się nie da. Ale czasy się zmieniły. Ludzie nie chcą wchodzić na serwisy. Ludzie mają w dupie te serwisy, bo tam są brzydkie reklamy, a na Facebooku mi te reklamy na przykład nie przeszkadzają, bo to są jakieś posty sponsorowane, które wyglądają jak normalna treść. I w ogóle reklamy, które wyglądają jak normalna treść, mimo tego, że generalnie przez lata też były uważane za dla niektórych niezgodne z prawem, dla niektórych oszukiwaniem użytkownika, ale dzisiaj użytkownicy wolą takie reklamy niż prerolę, niż display, niż każdą inną formę, która im wyskakuje, przeszkadza w czytaniu internetu. I teraz dlatego też serwisy umierają, bo serwisy za wolno się rozwijają reklamowo i nadal za bardzo opierają się na tych formach reklamowych, które dla zwykłego użytkownika są denerwujące, wkurzają go, nie chce ich oglądać. I których w ogóle nie widzi, bo już ma ślepotę banerową od dawna wypracowaną przez te właśnie lata. I dzisiaj sytuacja jest taka, że ludzie korzystają z innych serwisów. Wchodzą na Face'a, Twittera nawet nie chcę liczyć, ale wchodzą na Snapchata. Czy teraz każdy serwis duży, który zakłada swoje konto na Snapchacie i robi to dobrze, zakładając, że robi fajne snapy, nie? I dobrze się je ogląda.
Nie przekierowuje żadnego ruchu.
Oczywiście, że nie przekierowuje. To po co on tam jest? Co, jest idiotą? Nie. No, korzysta, dociera do użytkownika.
I teraz ja
tworzy mu w głowie pomysł, że hej, istnieje coś takiego jak The Verge. Istnieje coś takiego, że wiesz co, jak chcesz dowiedzieć się więcej, to może sobie kiedyś przypomnisz w ogóle, że coś takiego jak The Verge istnieje. Może znajdziesz nas na Fejsie, może znajdziesz nas gdziekolwiek indziej. Ale dzisiaj chodzi o to, żeby zasiewać w ludziach ziarnko takie, że hej, ja w ogóle istnieję.
Brand awareness.
Brand awareness jest dzisiaj bardzo
ale
ważne.
Właśnie wszedłem na profil Przemka, no nie?
No.
I będą płakać jeszcze idioci, oj będą, po czym widzę twoją odpowiedź, żeby być powstrzymać się z takimi ostrymi osądami. I on znowu idioci. Podcinanie gałęzi, na której wszyscy siedzimy, także wy jako Onet. Szczerze, to jest takie negowanie rzeczywistości z mojej perspektywy. Mm-hmm.
To jest, wiesz co...
Facebook jest zły i nie powinniśmy tam być i w ogóle Zuk na pewno stwierdzi w pewnym momencie, że nie powinniśmy tam być.
Zynga najlepszym przykładem. Tylko, że ja... Wiesz,
ale on chyba nie wie, co to była Zynga. Chyba kojarzył Zyngę. Zynga robiła gry, no nie? To nie jest do końca to samo, co Spiders Repeat The Verge, ale pomińmy to. Myślę, że Przemek dzisiaj nie będzie próbował analizować Zyngi, bo znaczy będzie próbował analizować Zyngę przez cały wieczór, tak?
Nie no, ja się spodziewam, że jutro będzie jakiś tekst na Spiders Webie.
Tak, oczywiście, Zynga się skończyła. A, wait.
Nie, o Circuit Breaker na pewno, że oczywiście. Że to idioci, no.
On nie umie, on neguje rzeczywistość. I przez to jest głupi. Mhm. Bo zamiast dostosować się do rzeczywistości, próbować być tam, gdzie mogą być czytelnicy, czy potencjalni czytelnicy i pokazywać się, w sensie właśnie zasiać w jakąś taką, jakieś takie podejście, że słuchajcie, jesteśmy tutaj, jeśli chodzi o technologię, ale robimy też to i to, jesteśmy tutaj, wiesz, jesteśmy na Facebooku, tak? Komunikujemy się z nami. Nie. Facebook się skończy. kurwa, Facebook się skończy.
Zapraszam na Spider's Web.
Oczywiście, że Facebook się kiedyś skończy. Mhm. Wszystko się kiedyś skończy. Ale stawiam orzechy przeciwko dolarom, że Spider's Web padnie pierwszy niż Facebook.
Bardzo odważne stwierdzenie, Pawle Orzechu. Nie, ale rozumiem. No, to znaczy, ja zawsze się staram zrozumieć i uważam, że jest mnóstwo ludzi, którzy są mądrzejsi ode mnie, więc staram się analizować pewne rzeczy raczej z takiej perspektywy, że ludzie nie są głupi i raczej robią rzeczy przemyślane. I moim zdaniem, mimo tego, że właśnie Circuit Breaker, dobra, nie, ale że Circuit Breaker jest eksperymentem i oni sami mówią, że to jest eksperyment, to robią ten eksperyment na tyle świadomie, że robią go, wiesz, specjalnie. To nie jest coś, co powstało, zróbmy sobie coś na Facebooku. No nie.
Oni Andrzej to jebnie.
Andrzej to dokładnie. Facebooken Raczanu. No w każdym razie, wiesz, jakby wydaje mi się, że to jest dobry ruch, to jest bardzo dobry eksperyment, będę go obserwował i uważam, że jeżeli Przemek chce iść do przodu, a nie stać w miejscu, to on sam powinien włączyć dla niektórych na przykład artykułów Instant Articles. Zobaczyć, jak to działa. Zobaczyć, czy ludzie wolą to czytać. Zobaczyć, czy można to jakoś zmonetyzować. I a może na przykład wygrać tym, że powiedzieć, hej, jestem pierwszym serwisem, który to ma. Wiesz, o co chodzi? To jest myślenie long term.
On nie jest pierwszym, nie będzie pierwszym serwisem, już nie będzie pierwszy Polak.
Nie, teraz to już dawno nie, oczywiście, że nie, bo jest mnóstwo, wiesz, teraz to każdy, kto ma WordPressa już jest pierwszy, nie? Ale wspomniał też o Onecie. I ja mogę z perspektywy Onetu powiedzieć, że we kinda don't care. Jakby pieniądz jest i będzie i my naprawdę myślimy o tym, jak można jeszcze lepiej wykorzystać właśnie mechanizmy Facebooka do tego, żeby być tam, gdzie są użytkownicy. I o ile my...
Circuit Breaker, zepsuł Onet, zobacz jak.
Dokładnie. Nie, ale chodzi o to, że naprawdę gwarantuję, że przynajmniej w tym dziale wideo, w którym mam przyjemność pracować, my myślimy o tym, rzeczywiście staramy się, idziemy powoli, bo to nie jest tak. Jesteśmy jednak dużo większą organizacją i tutaj na przykład Przemek ma dużo łatwiej, bo on może podjąć decyzję dzisiaj, w tej chwili i powiedzieć spoko, włączamy Instant Articles i włączamy i dziękuję, i załatwione, i można, i już jestem, i jestem pierwszy. I on to mógł zrobić dawno.
Jeszcze w kwestii jakby wpływu Circuit Breaker na wpływy Onetu, połączmy się z naszym korespondentem w dziale finansowym.
Halo?
Onetu? Halo?
Grażyna, dzień dobry. To ja, Grażyna, dzień dobry.
Czy pieniądz leci?
Chciałam poinformować państwa, że pieniądz leci, jest wszystko w porządku.
Dziękuję bardzo i przenosimy się znowu do studia z podcastu. Widzisz, Wojtek?
Aha, czyli rzeczywiście, no nie ma co się bać.
Czy może jeszcze połączmy się z geologami, czy sejsometry wykryły jakieś uderzenie, kiedy się Circuit Breaker pojawił na rynku reklam? Halo, połączymy się ze studiem geologów.
Dzień dobry, tutaj Andrzej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że 30 lat temu był wybuch w Czarnobylu, natomiast dzisiaj żadnych takich rzeczy nie widać. Nie mamy na sejmografach tutaj żadnych... Co ja powiedziałem? Sejsmografach oczywiście. Sejmograf to nie, ja na sejm nie mogę patrzeć. Ale sejsmografy tutaj oczywiście nic nie pokazują. Jest płasko. Płasko jak u Grażyny. A nie powinienem tego był mówić. No, nieważne. Do widzenia. Dziękuję. Oddaję głos do studia.
Dziękuję bardzo, Wojtek. I to jest chyba najlepszy komentarz dwóch ekspertów.
Bardzo dobrze, że mamy ich pod ręką. Zawsze możemy zadzwonić.
Zawsze wiedziałem, że geolog się przyda.
No wiadomo.
Mówiłem ci, Wojtek.
Nie mówiłeś, że masz numer do pana Andrzeja.
To pan Andrzej ma numer do nas.
A, rozumiem. On się wdzwania, kiedy trzeba. No dobrze, ale tak, no, cieszę się, że poruszyliśmy ten temat, bo on był taki ciepły na dzisiaj. W sensie rzeczywiście to się zaczęło się dzisiaj dziać. I powiem ci tajną informację. To jest jedyny fanpage, któremu włączyłem powiadomienia, bo jestem ciekawy, jak się będą rozwijać. Pewnie to zmienię za chwilę, bo tych...
I co teraz, Spidersweb? Wojtek Wiman włączy powiadomienia nie dla Spidersweb. Zobacz dla kogo, tylko u nas.
Galeria zdjęć. Patrz jak klika. GIF jak Wojtek klika na włączenie powiadomień.
No. Dobrze, Wojtku, przejdźmy do, tak. Do tego, ja się teraz rozłożę tutaj.
Aha, ja dobrze, czyli moja historia, tak?
Aha, czekaj.
Oho, o, ale się rozłożył. Leży, Paweł Orzech leży i słucha. Dobrze, ja chciałem koniecznie opowiedzieć taką historię, która mi się przydarzyła wczoraj. W ogóle, ciekawy jest początek, bo pisałem o tym na Twitterze. Brałem udział w takiej dużej akcji. Akcja polega na tym, że wybory w Serbii. Brzmi trochę kosmicznie, ale rzeczywiście te wybory się odbyły wczoraj. Wczoraj, czyli w niedzielę. I Blik RS, taki serwis newsowy, miał na swojej stronie głównej relację live, taki wieczór wyborczy, no jakościowo wręcz telewizyjny, rzeczywiście mieli ekspertów w studiu, mieli ludzi w sztabach wyborczych, no mega duża realizacja i ja między innymi brałem w tym udział ze względu na to, że korzystali z YouTube'a, gdzie potrzebne było nasze wsparcie i ja tego wsparcia udzieliłem, sprawdzałem, czy wszystko jest ok, ustawiłem mi wszystkie eventy live i tak dalej, i tak dalej. I oni rzeczywiście z tego playera YouTube'owego korzystali na swojej stronie głównej. Śmieszna rzecz, którą zakucowałem, jako że tylko ja miałem dostęp do tego kanału, to oprócz tych cyferek, które się pojawiają pod playerem live, ile osób ogląda na żywo, to tam statystyk w panelu jest trochę więcej. Widać na przykład, ile użytkowników korzysta z jakiej jakości wideo, tak żeby zobaczyć, czy przypadkiem coś się nie sypie. Więc ja zakucowałem taką opcję, że włączyłem OBS-a, kazałem mu streamować fragment tej strony, która pokazuje właśnie te statystyki, na swój własny kanał, jako wideo YouTube'owe, tak żeby oni mogli sobie jeszcze przy okazji oglądać na żywo statystyki z mojego okna tutaj w komputerze. To, ale to beka. W każdym razie gdzieś my włączyliśmy testy na 16 o godzinie 18.30. Chłopaki piszą, że jest super akcja, musimy włączyć nowy event na YouTubie, no bo gdybyśmy na tym testowym włączyli tradycyjną, no już tą ostateczną transmisję live, to ludzie, którzy by to oglądali, mogliby cofnąć się o te 4 godziny czy 3 godziny i zobaczyć te wszystkie testy, które żeśmy prowadzili. No to trzeba było to zamknąć i utworzyć nowy event i już tam streamować ostateczne wydarzenie. I w momencie, kiedy mieliśmy to zrobić, kiedy ja miałem dostać informację o tym, że mamy to zrobić, my komunikowaliśmy się przez Skype'a, no to ten Skype stwierdził, że jodo, nie działam, pozdrawiam.
Klasyczny Skype.
Więc tak, sprawdzam na Francu. Nie ma. Skype się, nie wiem, ładuje mi moją ostatnią wiadomość do nich wszystkich, a pozostałych wiadomości w ogóle nie. Włączam Skype'a. Tam cisza. Od 16.30 zero nowych wiadomości, co oczywiście było bzdurą. Włączam na telefonie, to samo. Na iPadzie, to samo. Czyli ewidentnie coś się wysypało. Sprawdzam na stronie, czy przypadkiem Skype nie ma jakichś problemów. Na stronie cisza, jest taka strona, co się nazywa Heartbeat i tam niby co jakiś czas wrzucają informacje o tym, że coś się posypało. Nie ma. No dobra, więc tam na szczęście SMS-owo żeśmy się zgadali z naszym IT, ja im tam wszystko podesłałem, mailem i tak dalej, no ale wiadomo, że na żywo jednak te informacje powinny spływać, szczególnie jak mamy coś na żywo. No a że wszyscy korzystali ze Skype'a, tam było ponad 31 osób na jednej rozmowie, no to naturalnie byłoby ciężko ich wszystkich skupić w innym miejscu nagle, bo tylko mi to nie działa, nie? No więc cóż, no to okej, okay, no to piszę do supportu. Jest taki live chat na stronie, więc ja sobie ten live chat włączyłem. I ja mam tutaj na mailu, ja mam tutaj całą transkrypcję naszej rozmowy z panem Leandro. Leandro, cześć, jestem live support z Skype'a. My name is Leandro R. Mówię, no dobrze, może być i Leandro. No i piszę mu, jaka sytuacja. Nie mam żadnych wiadomości od 16.53. Żaden z klientów mi się nie chce synchronizować. On mi napisał tak, daj mi przeczytać. Okej, okay, no to czytaj, kurwa, nie? To jest w ogóle doskonała rozmowa. Napisałem też, że nie mogę się zalogować na wersję webową, bo próbowałem przez webową i wydaje mi się zawsze, jakby w mojej głowie jest taki pomysł, hej, jeżeli logujesz się do czegoś webowego, to webowe po pierwsze jest zawsze aktualne, po drugie ma wszystkie informacje jakby w tym jednym miejscu, nie? Tak wydawałoby się, że to jest logiczne, bo to jest coś, co później wysyła dane do wszystkich aplikacji mobilnych. Takie mam przynajmniej poczucie. No ale okazuje się, że nie. No i ja mówię, że nie mogę, znaczy mogę się zalogować, ale w ogóle nie dostaję żadnych wiadomości, stoi wszystko na getting status, czyli czeka na coś, nie wiadomo co. No i on mówi, aha, czyli to się stało tam około godziny temu. Mówię, że tak. Ja mówię, że mam bardzo, bardzo ważną rozmowę w tej chwili i jakby przez to nie mogę z niej korzystać, tak? Czy mogę wiedzieć, jaki masz login na Skype? Oczywiście, podałem. Dziękuję, proszę sprawdzić. Żeby chronić twoje informacje personalne, zaraz wyślę ci maila, na którym jest kod i ten kod mi tutaj wklei, to cię zweryfikujemy, że faktycznie jesteś właścicielem tego konta. Nie ma problemu. Tak też zrobiliśmy, wysłałem mu ten kod, dziękuję. I teraz zaczyna się jazda. Pytanie od Leandro. Czy próbowałeś odinstalować i przeinstalować aplikację Skype'a? Ja mówię, ale to nie działa nawet na web, tak? A weba się nie da odinstalować. Tak i prawda, protip dla niego. I on mówi, to tak, to spróbuj, proszę i daj znać, jak już skończysz. A ja tak, what? Ja mówię, Leandro, bardzo proszę, przeczytaj dokładnie, co ci napisałem. Nie da się odinstalować webskype.com. To jest aplikacja webowa. Okej, okay. Czy korzystać z internetu mobilnego? Ja mówię, że nie, korzystam ze stacjonarnego w domu. No to zaproponował mi, żebym wyczyścił cache i dane przeglądania z przeglądarki. Ja mówię, okej, okay. Użyłem innej przeglądarki, bo rzeczywiście żadnej poza Safari nie korzystałem do połączenia ze Skype'em i czy logowania się do web Skype.com, więc skorzystałem z Chroma, dokładnie ta sama sytuacja i teraz dostaję taką wiadomość. Żeby lepiej ci pomóc, podłączę się do twojego komputera przez remote session i wtedy będę miał pełną kontrolę nad twoim komputerem. Bardzo proszę, jeszcze zainstaluj sobie taką aplikację, to się nazywa Log Me In Tool, która pozwoli mi przeanalizować ustawienia twojego komputera. Oczywiście ja nie mam pojęcia, co będzie robić to Gunvo. W każdym razie tutaj sobie zainstalujesz, ja się podłączę do twojego komputera, sprawdzę coś ten, nie będę patrzył na żadne inne sprawy, tylko sprawdzę, czy połączenie ze Skype'em jest ok. Ja mówię, bardzo mi przykro, ale nie czuję się komfortowo z tym, że będziesz... Ja pracuję teraz nad tajnym projektem i nie może go zobaczyć nikt poza mną. Więc to jest w ogóle... Nie ma takiej opcji, żebyście to zrobili. No i wysłał mi linka do webskype.com. To nie żart. Webskype.com, o którym rozmawiamy od początku rozmowy. I mówi, spróbuj się zalogować tutaj. Mówię, zalogowałem się. Nadal jest getting status. A czy możesz skorzystać z Internet Explorera? To oczywiście mnie rozbawiło, ale rzeczywiście wcześniej nie mówiłem, że korzystam z Maca, więc nie mógł nie wiedzieć. Więc napisałem mu, że nie, że jestem na Macu. I see. To poczekaj chwilę, dowiem się, co jeszcze jest możliwe do zrobienia. No i rozmawiałem z supportem wyższego poziomu. Okazuje się, że wprowadzają teraz zmiany do webskype.com i poczekaj godzinę i one powinny wtedy być już live. Aha! Ale to, że kurna chciałeś mi wejść na komputer i zacząć tu grzebać i zinstalować mi jakąś dziwną aplikację, która nie wiem co będzie robić, to nie jest to problem, prawda? Więc generalnie support Skype'a oceniam na 0 na 10 i to jest w ogóle jakiś śmiech na sali, że ludzie robią takie rzeczy to, że żeby stwierdzić, że wprowadzamy właśnie zmiany do webowej wersji Skype'a.
I... Musiał najpierw włamać się do komputera, pozdrawiam.
To jest...
Wojtek, ja tu mam teraz taką małą aplikację, nazywa się keylogger.dmg, ale aha, ona służy tylko do tego, żebym sprawdził, czy na pewno wszystko działa dobrze.
Ona loguje się do klawiszy tylko.
Ona się loguje tylko do klawiszy. Aha. Ja teraz podłączę się przez remote desktop i możesz odejść od komputera, bo ja sprawdzę tylko i wyłącznie, czy twój Twitter jest podłączony do sieci.
Aha.
Ready?
Uwaga, ty się śmiejesz, a tutaj jest takie zdanie od tego Leandro. At any point of time, you need to walk away from your PC, just need to inform me so that we can pause or end the remote session. Więc jak będę odchodził, to daj mi znać, zrobimy sobie pauzę. Nie no, stary, w ogóle... Ja nie wiem, jakie w ogóle... Jak to działa, że w ogóle support jakiejkolwiek aplikacji sugeruje ludziom takie rzeczy. To jest dla mnie po prostu mind absolutely blown. Naprawdę. Ja nie wiem, co powiedzieć. Jak ja to zobaczyłem, to myślałem, że to są jakieś żarty. Serio, naprawdę. Ja myślałem, że sobie jakąś bekę cisną, nie? Może, wiesz, na dziadków to działa. Bo rzeczywiście pan dziadek, który generalnie wnusio mi tu zainstalował, ja tu nie wiem, co tu zrobić. No okej, okay, no to on pewnie powie, dobra, pan podłączaj się, ja to nie interesuje mnie to, proszę mnie to zrobić, nie? Tylko co z tego, że się podłączy? Naogląda się wszystkich maili dziadka, zobaczy 3 prezentacje z całego świata z muzyczką i wodospadami? Oczywiście. Tylko czy powinien? Czy to tak w ogóle powinno działać? Nie wiem. Znaczy, mają poprzestawiane trochę jednak te scenariusze chyba nie w tą stronę, w którą powinni. Więc nie polecam. Skype jest rakiem. I znaczy, już wracając do samej usługi. Czy naprawdę tak trudno napisać hej, mamy przerwę techniczną i wróć za godzinę?
Yep. Pełna zgoda, to jest masakra jakaś.
Także może was zanudziłem, ale naprawdę mnie to zagotowało w środku. No serio, znaczy uważam, że powinniście o tym wiedzieć i inaczej. Znowu, to jest ostrzeżenie. Pamiętasz, jak mówiliśmy o tych dziwnych akcjach na fejsie, że tam można było wpisać coś, co wyglądało jak powiadomienie. To jest ostrzeżenie. Nie dajcie sobie wmówić, że konieczne jest podłączenie się do waszego komputera.
I pobranie jakiejś aplikacji. W ogóle pobranie jakiejś aplikacji zwykle nie jest rozwiązaniem problemu.
Absolutnie nie. Więc nie róbcie tego. I ja wierzę, że pan Leandr wcale nie miał złych intencji. Tylko nie o to chodzi. My tu cały czas jęczymy o szyfrowaniu, o ochronie własnych rzeczy. Kurde, koleś się podłącza, ty jesteś zalogowany do swojego face'a. No, dude. On może zrobić
wchodzi
wszystko.
Chodzi i nagle
no,
karny penis.
No, karny penis. To by było najśmieszniejsze z tego wszystkiego. No. Ale wiesz, jak jesteś zalogowany, jak korzystasz kurde z jakiegoś one password, to przecież on może zrobić totalnie wszystko. I ty niby siedzisz przy komputerze, a jak zacznie ci klikać, wiesz, jakimiś dziwnymi skrótami, zacznie ci mrygać tutaj, wiesz, jeszcze instalujesz sobie aplikację, która nie wiadomo co robi. Dude, Nie, aż się spociłem z tego wszystkiego. Jestem taki zdenerwowany. Mi się to rzadko zdarza, wiesz, ale po prostu naprawdę... No nie. No kurna, no nie. Tak chciałem powiedzieć. Więc to jest moja historia z supportem Skype'a. Okazuje się, że pół godziny później rzeczywiście wszystko wróciło do normy. Tak by the way. Więc szczęśliwie pożegnałem się z panem i już nigdy nie skorzystam z supportu Skype'a. I mam szczerą nadzieję, że może kiedyś u mnie też Skype przestanie być standardem z jakiegoś powodu, bo stał się, nie wiem dlaczego, no ale nieważne. Tylko Telegram. Tam nie ma supportu. Tam nie ma supportu. Tam jak coś nie działa, to mówią, nie działa. Sorry. Serwery siadły. I koniec. Ale przynajmniej o tym wiem.
Na Twitterze napisane wtedy jest.
No właśnie. Chociażby dlatego. Także nie polecam, kłaniam się nisko i pozdro Skype. Jeżeli ktoś nas słucha, pracuje w Microsoftcie, to mam szczerą nadzieję, że może się do mnie odezwać. Ja chętnie udzielę wywiadu na ten temat. Chętnie. Mam tutaj wszystko na mailu. Właśnie specjalnie sobie ten transkrypt wysłałem, tak żeby w razie czego mieć dowód, bo przecież ludzie by mnie wyśmiali. Ale tak, wszystko jest gotowe, więc zapraszam do kontaktu Microsoft. Możecie mi wysłać Lumię. Oh wait! To już nie istnieje. No, także tak.
Brawo Wojtek.
Taka historia.
Może założysz podcast o gadżetach.
Jest jakiś pomysł, ale wiesz co, szczerze mówiąc, tak wracając do chłopaków z Circuit Breaker, tak sobie pomyślałem, a może by tak kurla live'a zrobić jakiś taki... Tak, żeby regularnie coś gadać do ludzi. I to właśnie na fejsie, bo akurat na fejsie zrobili to lepiej niż na peryskopie. Ale o tym też już rozmawiałem. A może by tak walnąć, a może by tak pogadać, a może mam coś do powiedzenia, nie wiem. Może mi ten podcast, tutaj nie mogę powiedzieć wszystkiego. Mogę, bo mówię więcej niż zwykle, ale to nieważne.
Dobra.
Dobra, panie.
Dobra, panie. No. Koniec tego.
Nie, ale ja tu widzę to jeszcze jedną aplikację, kochany. To nie oszukasz mnie, kolego.
Którą
iShows.
Ale to nie jest taka duża rzecz, ale to jest fajna.
To malutka.
Rzecz.
Czy korzystasz z niej? Bo ja tak.
Tak.
Ja na maksa,
nie wyobrażam sobie seriali bez tego.
Ja totalnie. iShows jest królem.
Są dwie ważne rzeczy. Mhm. iShows to jest taka mała aplikacyjka, która właśnie służy do tego, żeby być na bieżąco ze swoimi serialami. Nie wiem, czy w ogóle kupiłeś wersję premium.
Chyba nie. A może kiedyś była za darmo? A może...
ale to, którą wersję iShows masz?
iShows TV. No i mam tutaj, informuje mnie, że nowy odcinek jest.
Tak, no ale jest nowa i stara wersja. W każdym razie stara wersja kiedyś była za darmo, nowa ma in-appa. Ja tego in-appa mam kupionego.
A może ja kupiłem? Cholera wie, może ja kupiłem. A co ten in-app daje?
Więcej niż X seriali możesz mieć, z tego co pamiętam.
A, to ja nie wiem, czy to przekroczyłem, czy nie przekroczyłem.
I iShows to właśnie to jest taka aplikacyjka, która służy do tego, żeby być na bieżąco z serialami.
A nie, ja już mam, tak. Unlimited TV Shows mam kupione, a następna rzecz, którą mogę kupić, to Themes Pack, czyli kolorki. Więc nie będę przesadzał.
Ja mam chyba kupione wszystko.
Kolorki też kupiłeś?
Nie, kolorków nie kupiłem.
A jednak.
I to, co jest super, to jest to, że faktycznie ja na przykład oglądam dużo seriali, więc sobie zatrzymuję tutaj wszystkie informacje o tych, które chcę oglądać seriali, też tutaj wrzucam.
Mhm, ja mam tak samo.
Żeby mieć po prostu listę w jednym miejscu. I fajne jest na przykład to, że właśnie dzisiaj widzę informację, że o 3 a.m.
Yes.
Games of Thrones,
yes.
A o 4 a.m. Silicon Valley.
Yes, dokładnie tak.
Więc pozdrawiam mocno i będziemy pewno oglądać tutaj w domu. I więc jeśli ktoś ogląda seriale i potrzebuje jakiejś aplikacji, w której może trzymać to wszystko w jednym miejscu, żeby po prostu wiedzieć, kiedy wychodzi jaki serial wyszedł i jaki serial musi obejrzeć. Na przykład ja budzę się czasami po miesiącu i patrzę, że mam 4 odcinki mam do obejrzenia The Big Bang Theory, no to sobie mogę zobaczyć, które konkretnie 4, nie?
Mm-hmm.
Więc to jest spoko, więc iShows bardzo, bardzo mocno polecam.
Ja tak samo.
Jeśli ktoś nie ma, to zdecydowanie warto.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, ja korzystam bardzo aktywnie i zaznaczam zawsze, jak obejrzę nowy odcinek i zawsze tam, to jest pierwsze miejsce, gdzie sprawdzam, ej,
to samo.
Nowy odcinek, czy przypadkiem nie było nowego odcinka czegoś tam, sprawdzam właśnie w iShows i zawsze jestem na bieżąco, także to jest mega, mega fajne, szczególnie nie przy oglądaniu na Netflixie, bo tam wiesz, wszystkie odcinki lecą zwykle całą serią, natomiast takie seriale, które wiesz, wchodzą co tydzień, tak jak teraz Game of Thrones, znowu wracające, to warto śledzić właśnie przez iShows.
Jup. I to jest moment.
To jest ten moment.
W którym, i teraz zdradzę wam sekret, my kończymy i będziemy słyszeć już za tydzień, natomiast ja i Wojtek zaczynamy nagrywać kolejny podcast.
Tak właśnie.
Do usłyszenia i cześć.
Pa, pa.
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.